Przy mikrofonie niezmiennie Aleksandra Krawczyk, ale nie jestem sama. Jest z nami już nasz gość, Bartłomiej Magdziarz, znany nie tylko ze świetnej gry aktorskiej, dubbingu i śpiewu, ale również z improwizacji. Znany Wam z wielu ról filmowych, serialowych, no i teatralnych. A obecnie jego najczęstszym zajęciem jest improwizacja w klubie komediowym. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, Bartek Magdziarz. Będę przez kilka minut infekować Wasze uszy.
Pierwsza rola w 1995 roku. Od zawsze aktorstwo Pana interesowało i było marzeniem?
To wyszło troszeczkę przypadkiem. Jak miałem kilka lat, 7-8, to zostałem zaangażowany do szkolnego przedstawienia i odniosłem tam sukces z dwóch powodów. Po pierwsze, jakoś mi podszedł tekst. Po drugie, moja mama przygotowała mi własnoręcznie kostium misia. Co więcej, istnieje nagranie, które ja mam w domu na VHS-ie z tego przedstawienia, ale to właśnie wtedy moja mama wpadła na taki pomysł, że może należy mnie pchnąć do jakiegoś koła zainteresowań czy czegoś takiego. Moja próżność tam kilkuletnia została mile połechtana. Czułem się jakoś tam dowartościowany i dalej już poszło.
Czyli to dla tej próżności?
Na pewno. Chęć bycia w centrum uwagi, próżność, to są takie motywacje, o których się milczy i nie mówi w naszym świecie, ale to jest istotny element. Raczej nie chcemy, wychodząc na scenę, nie chcemy być w cieniu, więc to, że ktoś lubi, kiedy inni na niego patrzą, albo lubi wpływać na reakcje innych osób, decyduje się na taką drogę, na muzykę, na teatr, na film. Oczywiście są też ludzie, którzy są na przykład chorobliwie nieśmiali i scena czy rola to są jedyne przestrzenie, gdzie oni się czują swobodnie. Mój wielki mistrz, profesor Zbigniew Zapasiewicz, został aktorem zwalczając nieśmiałość. Inna rzecz, że był z aktorskiej rodziny, ale opowiadał nam na studiach, że on był do tego stopnia nieśmiały, że podczas rodzinnej kolacji, świątecznej czy innej, nie był za bardzo w stanie zabrać głosu. I okazało się, że rzeczywistość urojona pozwalała mu poczuć się swobodnie. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o dziecięcej chęci kreowania sytuacji, bycia w środku, rozśmieszania ludzi. Przecież to, jak dzieci małpują, jak dostają małpiego rozumu przy gościach czy przy wizytach kuratora, to się właśnie bierze z tej potrzeby. Chcemy być zaakceptowani. Wielu aktorów ma tego Piotrusia Pana, tego chochlika w sobie. I ja cały czas też. Oczywiście ten człowiek się rozwija, orientuje się, że na przykład można się fantastycznie czuć, bawiąc się polskim językiem, polskim słowem, że teatr może się łączyć z fajną literaturą, ze spotkaniem z super ludźmi, albo że nagle możesz ludziom coś od siebie dać i to jest wspaniałe. Ale myślę, że rzadko się od tego zaczyna, będąc 7-8-latkiem, czy nawet nastolatkiem, który decyduje się na to. Patrzy się na ludzi, którzy są podziwiani i chce się być podziwianym. Ze mną nie było inaczej. Nie chciałem zmieniać świata. Nie mogę powiedzieć, tak jak wielu mówi, że zawsze chciałem być aktorem, bo można wcielać się w różne postaci i żyć cudzym życiem. Tak, to też jest fajne, ale do tego dochodzi się raczej później. No, może jestem niesprawiedliwy? Jeśli jestem niesprawiedliwy, proszę mnie pozwać.
A spotyka się jeszcze Pan z kultem aktora? Czy on już nie funkcjonuje, jak Pan myśli?
Bardzo trudne pytanie. Czy spotykam się z kultem aktora w takim stopniu, w jakim spotykali się z tym kultem, nie wiem, aktorzy kabaretu Dudek? Chyba coraz rzadziej. Sam przedmiotem kultu nie bywam.
Kiedy mówi Pan na przykład, że jest Pan aktorem, to czy widzi Pan jakieś reakcje wśród ludzi?
Ja się często wstydzę tego, że jestem aktorem, dlatego że jeżeli nie jesteś aktorem powszechnie rozpoznawalnym i ludzie po prostu nie wiedzą, że jesteś aktorem, kiedy wchodzisz do pomieszczenia, to jest coś takiego, że no jak to, no, aktor to jest ten, kto odniósł sukces, aktor to jest ten, którego znasz. Czasami te rozmowy są awkwardowe i reakcje są awkwardowe. Proszę też zwrócić uwagę, jakie padają wtedy pytania. A czy znasz kogoś znanego? Na przykład, nie? Skoro sam nie jesteś znany. Jest też taka potężna liga aktorów, którzy mają otrzaskane twarze, ale niekoniecznie nazwiska. Nie? Jakaś inna liga, coś takiego. Ja oczywiście mówię skrótowo, nie oceniam w tym wypadku. Kultowa postać z kultury. No, Żeromski był w pewnym okresie pisarzem Bogiem. Byli też aktorzy Bogowie. Czy dzisiaj tak rzeczywiście jest? Nie wiem, świat się zmienia. Pewnie jest ich kilku. No nie kocha się aktorów tak, jak kiedy teatr był podstawową platformą, na której mogli się spotkać widz i aktor. Nie wiem, czy taką popularność, jaką mieli Czterej Pancerni, jest jeszcze dzisiaj komuś dana, przynajmniej w Polsce. Chyba z tym kultem aktora się nie bardzo spotykam. To przeewoluowało też chyba w inne strony. widzowie teatralni, ci ortodoksyjnie teatralni, no mają tych swoich bohaterów i ulubieńców. Przecież do dzisiaj spotykamy ludzi, którzy regularnie chodzą na jedno wcale niełatwe przedstawienie 14 razy w sezonie. Ale to na pewno nie jest ten kult aktorów, jak aktorzy z przełomu wieku.
A skoro już mówimy o teatrze, gra pan teraz, to znaczy nie teraz, ale już od jakiegoś czasu, a teraz ten spektakl możemy zobaczyć na Placu Konstytucji w Warszawie. To jest spektakl Teatru Polonia, Czerwony Kapturek. Dla dzieci gra się trudniej czy łatwiej?
Inaczej, dlatego że dzieci są dość bezwzględne. Łatwo utracić ich uwagę i wyczuwają energię wykonawcy. Jeżeli nie są angażowane w 120%, zwyczajnie odwracają głowę. Co więcej, są nieprzewidywalne i myślę, że żeby grać dla dzieci, dobrze jest dzieci lubić. Trzeba dać z siebie naprawdę dużo. To się zwraca i po spektaklach granych dla dzieci często zostaje dużo anegdot.
Wystąpił pan też w kilku historycznych produkcjach. Czas honoru, Tajemnice Westerplatte, Historia Roya, Wojenne dziewczyny. Wojenna uroda czy przypadek?
Mnie się nie wydaje, żebym ja dobrze w tym mundurze wyglądał, ale rzeczywiście po ostatnim teatrze telewizji, gdzie byłem w mundurze bolszewickim, to teatr telewizji, który nosił tytuł Człowiek, który zatrzymał Rosję, zrobiłem sobie selfie, wysłałem kobiecie mojego życia i powiedziałem, teraz to już mi chyba tylko płaszcz krzyżacki został, bo już mam mundur Wehrmachtu, mam jakichś żołnierzy wyklętych, mam powstańców na koncie, mam jakieś inne historyczne mundury. Nie, to jest kompletny przypadek. Zresztą umówmy się, ja w tych produkcjach grałem pierwszych skrzypiec. Ale coś do mnie takiego przygnęło. Radzę pani, że jest szansa na kolejne mundury. W niedalekiej przyszłości.
Czyli niedługo zobaczymy, tak?
Może tak być.
A teraz możemy pana oglądać m.in. w klubie komediowym.
Tak, no klub komediowy to jest mój drugi dom. Plac Zbawiciela. Wyjątkowa scena na mapie Polski. Dlatego, że jest to jedyne miejsce, gdzie spotyka się improwizacja w tym amerykańskim pojęciu z kabaretem literackim. Na naszej stronie internetowej jest napisane, że to jest miejsce, gdzie Przybora spotyka się z Billem Murrayem. To jest prawda. My o to dbamy, bo nasze fascynacje jako twórców klubu są właśnie na tyle rozległe. Mówię to z dumą.
Ja odniosłam wrażenie, że niektóre te spektakle są inspirowane życiem i rzeczywistością. I to jest aż tak smutne, czy aż tak wesołe, że na tej podstawie są tworzone?
To jest pytanie dla socjologa.
Ale z pana perspektywy?
Nie czuję jakiegoś ciężaru z tym związanego. Twórczość nieinspirowana życiem raczej będzie bardzo mocno awangardowa i alternatywna na wstępie. Kiedy jechałem się z panią spotkać, czytałem wspomnienia Krzywickiej o Witkacym, gdzie ona na przykład pisze o tym, że chodziła fama, iż te aury, które Witkacy rysował wokół głów portretowanych osób, że on je widział i że plotka niosła wieść gminna, że oni z taką aurą będą umierać. No nie jest to inspiracja na poziomie jogurtu, ale też trudno jest mi wskazać światowe dzieło związane z teatrem czy z kinem, które w jakiś sposób nie jest życiem inspirowane.
To znaczy mam na myśli to, że te spektakle bardzo mocno są osadzone w naszej takiej rzeczywistości, która nas otacza teraz i czy to nie jest odrobinę spłaszczenie sztuki, czy ludziom nie jest łatwiej oglądać zabawniejszych spektakli rzeczywistości, która je otacza, niż...
Żeby był ucieczką, tak?
Tak, że coś jest proste, nie musimy się nad tym zastanawiać, a nie na zasadzie, że idziemy na jakieś wymagające myślenia przedstawienie i musimy trochę poruszyć w sobie inne struny niż te na co dzień.
No powiem tak, nie mam kompleksów jako artysta klubu komediowego, jeśli chodzi o tę stronę, nazwijmy to bardziej wyszukaną. Nasze spektakle z kwartalnikiem Przekrój, inspirowanych kolejnymi wydaniami, są bardzo poetyckie. Raczej dalekie od tego, co robimy na przykład w improwizowanej rozmowie o pracę, gdzie mamy taki humor mocno korporacyjny. Gramy też spektakle inspirowane spotkaniami z pisarzami. Kobe Manstein, Paweł Sołtys, Szczepan Twardoch. Te spektakle się różnią. Klub ma ofertę dość szeroką i to też zależy, na co się trafi. Ktoś mówi, że często bywam w klubie komediowym, bo był w nim 4 razy. Mógł trafić na coś, co spowodowało, że ma takie wrażenie jak pani. Ale potrafimy być też od tego życia dość dalecy, plus cały cykl kabaretu literackiego Fabularny Przewodnik Po. On jest tak silnie zakorzeniony w latach 60., jeśli chodzi o formułę, i jest tak niedzisiejszy, jeśli chodzi o warstwę muzyczno-tekstową, że ja bym tej opinii, która ociera się o zarzut, nie powtórzył.
Nie, to nie był zarzut w żadnym wypadku. Bardziej miałam na myśli to, jak pan to odbiera i jak odbierają to widzowie. Ale oczywiście rozumiem. Ale stanął pan też po drugiej stronie kamery. Był pan podobno asystentem reżysera, no, tak, przy Pitbullu. No i co? Będzie jakaś kontynuacja, czy to raczej nie pana bajka?
Nie sądzę. Sytuacja była taka, że poprzez jakieś więzi towarzyskie miałem przyjemność poznać producenta pierwszego Pitbulla, świętej pamięci Waldemara Dzikiego. Ktoś w moim imieniu poprosił o jakąś robotę na wakacje dla mnie. To było tu przed szkołą teatralną. No i usłyszałem, że tu powstaje taki film. To tam ponosisz kable, posłodzisz herbaty. No, ale to było coś niesamowitego. Po pierwsze, nikt wtedy nie podejrzewał, że Pitbull będzie takim fenomenem i że Patryk Wega będzie postacią o takiej rozpoznawalności i że jego impact będzie tak potężny. No, po drugie, spędziłem chyba 32 dni zdjęciowe na tym planie, raczej noce. Poznałem Janusza Gajosa, mojego mistrza. Pamiętam, jak nie pozwalałem mu, żeby mi oddał pieniądze za kolę, którą mu kupiłem. Chciałem, panie Januszu, ja zawsze marzyłem o tym, żeby z panem pracować i żadne 2,80 do mnie nie wróci. Byłem w niesamowitych miejscach, jak zaplombowane przez IPN, katownie w hotelu policyjnym Osiora Koskiego. Poznałem prawdziwych bandziorów. Widziałem kilka rzeczy, których nie mogę opowiedzieć. Fantastyczna przygoda. Pracowałem też przy preprodukcji. Robiłem jakiś wykres emocji w filmie, hipotetyczny. Pamiętam emocje związane z pierwszymi recenzjami. Była super przygoda. Co więcej, kiedy skończyłem tę pracę i pojechałem do produkcji oddać jakieś dwie płyty DVD, które pożyczyłem. Niespodziewanie zapłacono mi za tę pracę, chociaż na to nie liczyłem. Super wspomnienia, jak jakiś czas temu zapytano mnie w telewizji o atmosferę, która była na planie Rancha. Powiedziałem uczciwie, że Siódme Rancho i Pitbull to dwa najfajniejsze plany, na jakich byłem, mimo że w Pitbullu na przykład wylądowałem na patomorfologii w Szpitalu Praskim. Trochę creepy, ale to taka produkcja. Nie wydaje mi się, żebym jeszcze kiedyś dostał taką propozycję, ale gdyby padła, kto wie. Dzisiaj jestem starszy, dzisiaj jestem trochę bardziej zobligowany do bardziej przewidywalnej roboty. Ale kto wie, nie ciągnie mnie do reżyserii.
Ale do noszenia kabli tak.
Kable mogę ponosić.
Teraz pewnie pan powie, że oczywiście to są inne role i zupełnie inne emocje, natomiast poprosiłabym o taki wybór między graniem w teatrze, a przed kamerą. Tylko proszę tego nie rozdzielać, oczekujemy odpowiedzi.
Przed kamerą lepiej płacą.
Dziękuję, to była konkretna odpowiedź. Udało się. Prześledziłam oczywiście pana konto na Facebooku. No i bardzo się łatwo zorientować, jakie ma pan poglądy. Czy w dzisiejszych czasach to nie jest trochę ryzyko zawodowe z tym, że pokazuje pan te poglądy?
Jeżeli benefitem miałoby być nieujawnianie poglądów, to za chwilę można by się zastanowić, czy brak poglądów nie jest bezpieczniejszy. Nie, zostałem wychowany tak, że poglądy trzeba mieć i trzeba się umieć z ludźmi pięknie nie zgadzać. Może odwróćmy rolę. Jakie pani zdanie ma poglądy po lekturze mojego Walla?
Nie, to przede wszystkim, wie pan, parada równości, wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Spotkałem w swoim życiu tylu fantastycznych ludzi, którzy kochają inaczej niż ja, że gdybym nie zmierzał swoją postawą do tego, żebyśmy kiedyś rozmawiali o czyjejś orientacji, tak jak o kolorze włosów, to podważałbym te znajomości. Część z tych ludzi przechodzi swoje wielkie dramaty, które ja mogę tylko wyobrazić. Kiedyś zrobiliśmy sobie z mamą moich dzieci taki śmieszny ranking, komu powierzylibyśmy nasze latorośle. I okazało się, że ten podział, jeśli chodzi o heteronormatywność, wypadł dosyć zaskakująco. Mam bardzo duże zaufanie do wielu osób, którzy nie są, jak to się ładnie mówi, heteronormatywni. Ja nie jestem radykałem żadnym. Jedyną ideą, której ja się trzymam, jest przyzwoitość. W wielu sprawach nie boję się powiedzieć nie wiem. Żyjemy w świecie uproszczeń. To znaczy, ja zamieściłem coś, co wspiera paradę równości, więc pani odczytuje to, że być może jestem agitatorem na rzecz LGBT.
Tak daleko nie poszłam.
Ja użyłem trybu przypuszczającego. Jest pewien poziom zaangażowania w tę sprawę. Ja nie boję się mówić nie wiem. Ale to też nie oznacza, że nie mogę się wypowiadać, bo to, że pewne kwestie są skomplikowane i się ich nie zgłębi, to nie znaczy, że nie można się nimi zajmować. Bo nie trzeba mieć doktoratu z wszystkich spraw, żeby móc brać udział w dyskusji. Trendy globalne, badania socjologów, doświadczenia krajów wyżej rozwiniętych, gdzie sprawy właśnie związane z ludźmi kochającymi inaczej, może często lepiej, wygląda już inaczej. Ja tego nie zgłębiam, nie żyję tym jakoś bardzo na co dzień. Myślę sobie, że powinniśmy się szanować i powinniśmy ze sobą uczciwie rozmawiać. Nie mam żadnego kłopotu z ludźmi, którzy mają więcej wątpliwości niż ja. Ale jeżeli porozumiewamy się hasłami, jeżeli porozumiewamy się skrótami, hashtagami, jeżeli porozumiewamy się bez poczucia humoru, jeżeli pogarda staje się jakimś istotną składową relacji, no to mówię kategorycznie nie.
Zapytałam o to, bo tak jak właśnie pan wspomniał teraz, porozumiewamy się hasłowo i często jest tak, że nawet kilka drobnych rzeczy sprawia, że jest już pan po prostu wrzucony do pewnego worka, tak. Dlatego zapytałam, czy to nie jest ryzyko, ale rozumiem, że nie ma różnicy między medialną wersją pana a realną.
Raczej nie, no ja mam to szczęście albo i nieszczęście, że nie wiem, no Barbara Kurdej-Szatan w związku ze swoimi poglądami coś tam utraciła w mediach publicznych, tak? Mnie to nie grozi. Klub komediowy zrzesza ludzi o bardzo różnych poglądach, ale to jest scena w centrum miasta, niezależna, nie jestem twarzą popularnego serialu. Teraz pytanie, czy ja mam to szczęście, czy między innymi dlatego, że tak się dzieje. Występowałem w Uchu Prezesa, prawda? Potem coś robiłem dla TVP. Czyli albo nie robią tak głębokiego researchu, albo też mają jakieś poczucie humoru. Nie lubię radykałów z żadnej ze stron.
Rozumiem. A w sierpniu gdzie możemy pana zobaczyć? Na jakich scenach?
Na pewno będę występował w klubie komediowym. Wakacje gramy w takim miejscu, które się nazywa Barka Wisława. I tam klub komediowy występuje. Występujemy też w Warszawie Prochowni Żoliborz. Występujemy też na Placu Zabaw, nieopodal Barki Wisława. Gramy też spektakle wyjazdowe. Na pewno w sierpniu będę występował, zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia. Tutaj taki kryptocytat ze Stanisława Tyma. Zapraszam też na spektakle moich kolegów na Plac Konstytucji, sygnowane przez Teatr Polonia, między innymi dla najmłodszych Jasi Małgosia. Ręczę za tę ekipę i zobaczymy, co dalej.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Proszę uprzejmie.